Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, w rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Święty Jan Paweł II o dekalogu w ojczyźnie. Wspominamy pielgrzymkę z 1991 roku. A jest z nami ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowic. Witamy serdecznie, księże profesorze.
Szczęść Boże, witam bardzo, bardzo serdecznie.
Pierwszym miastem, w którym był Ojciec Święty, to był Koszalin. Chciałbym, byśmy może posłuchali, nim rozpoczniemy nasze spotkanie, rozmowy, właśnie Jana Pawła II, jak kończył swoją pierwszą homilię wtedy w naszej ojczyźnie.
Stąd, znad Bałtyku, proszę was, wszyscy moi rodacy, synowie i córki wspólnej ojczyzny, abyście nie pozwolili rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą prawdę i Boże prawo. Proszę, abyście nie pozwolili go zniszczyć, abyście sklejali je z powrotem, jeśli popękało. Abyście nigdy nie zapominali. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremnie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ci ojca Twego i Twoją matkę. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie pożądaj żony bliźniego Twego, nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest. Oto dekalog. 10 słów. Od tych 10 prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw, przyszłość narodu, państwa, Europy, świata. Twoje słowa, Panie, są prawdą. Panie, uświęć nas prawdzie.
To były słowa z 1 czerwca 1991 roku. Księże profesorze, jaka wtedy była Polska? Do jakiej Polski przybywał Jan Paweł II?
To jest fundamentalnie ważne pytanie, dlatego że to była 4. pielgrzymka świętego Jana Pawła II do jego i naszej ojczyzny, ale 1. pielgrzymka po przełomie roku 89. Wyszliśmy wtedy z okresu dominacji komunistycznej, wyszliśmy z okresu PRL-u, budowania społeczeństwa socjalistycznego i ideologizacji naszego życia. Odzyskaliśmy wolność, sądziliśmy, że ten dar wolności staje się podstawą budowania świata według standardów demokratycznych, według standardów świata zachodniego. I właśnie myślę, że warto zwrócić uwagę, że to były pewne kryteria, którymi wtedy się kierowaliśmy od 89 roku. Właśnie kryteria związane ze światem zachodnim, ze światem nowoczesnym, z dążeniem do liberalizacji życia, do Europy. I okazało się, że te standardy, zdaniem elit politycznych, zdaniem elit rządzących ówczesnej Polski, no są standardami, które kolidują z propozycjami Kościoła, z propozycjami katolicyzmu. I dlatego zauważmy, że wraz z rokiem 89, wraz z odzyskaniem wolności, rozpoczęła się sytuacja, w której zaczęły się, najkrócej rzecz ujmując, zmagania o prawo do życia, które wydawało się rzeczą naturalną, że będzie przywrócone, bo przecież istniejąca ustawa aborcyjna to był efekt ustawy z lat 50., ustawy stalinowskiej narzuconej Polsce, która dokonywała depopulacji w sposób no po prostu godzący w dobro wspólne narodu polskiego. Wydawało się, że sprawą priorytetową będzie zmiana tej ustawy. Okazało się, że nie jest to takie proste. Wydawało się, że skoro odrzucamy system komunistyczny, no to w takim razie wracamy do rdzenia tożsamości polskiej, jakim jest chrześcijaństwo. Stąd wydawało się, że zapis o wartościach chrześcijańskich w Konstytucji jest sprawą po prostu zupełnie oczywistą. Nie było to tak oczywiste dla ówczesnych elit. Wydawało się, że skoro odrzuciliśmy ideologizację komunistyczną, sprawa powrotu do wykładu prawdy dotyczącej tożsamości polskiej, tożsamości Polaka, a więc prawdy, w którą wpisana jest integralnie katecheza, religia, będzie sprawą oczywistą dla nowej edukacji. Nie okazało się to tak bardzo oczywiste. Rozpoczęły się ogromne spory. I można pokazywać tę dialektykę jeszcze dalej, ukazując, co wydawało się oczywiste, a co zupełnie tą oczywistością się nie okazało. I do takiej właśnie Polski, która w ciągu tych 2 lat okazało się, że ma ogromne problemy z zagospodarowaniem swojej wolności, przybywa Jan Paweł II. Przybywa z bardzo prostym przesłaniem. Jeżeli chcecie ocalić swoją wolność, jeżeli chcecie ją mądrze wykorzystać i rzeczywiście ta wolność ma służyć wam, służyć naszemu narodowi, naszej ojczyźnie, to musicie oprzeć tę wolność na prawdzie. Musicie oprzeć tę wolność na dekalogu, który jest zapisem elementarnej prawdy o życiu ludzkim, prawdy moralnej. I to było to przesłanie, z którym Jan Paweł II przybywa do Polski.
Księże profesorze, takie znalazłem opracowanie w 20 lat później Polacy Janie Pawle II w nauczaniu w rocznicę pielgrzymki do wolnej Polski i większość Polaków, respondentów utożsamia się ze zdaniem papieża do tego stopnia, że skłonna jest widzieć w dekalogu nie tylko podstawę ludzkiej moralności, ale również kanon zasad, na którym należałoby oprzeć obowiązujące w państwie prawo. Nie wiem jak jest dzisiaj, po 30 latach, ale po 20 to większość mówiła, że tak widzi dekalog, że podstawa ludzkiej moralności, ale też prawa, które stanowi państwo.
Być może tak rzeczywiście te badania wskazywały. Nie mam powodów, żeby tego kwestionować. W momencie, w którym Jan Paweł II wygłaszał ten program, który ośmieliłbym się nazwać konstytucją, taką moralną konstytucją aksjologiczną III Rzeczpospolitej, wielu z nas biło mu rzeczywiście brawa, akceptowaliśmy te słowa i wydawało się, że jest rzeczą oczywistą, że chcemy żyć przecież w społeczeństwie, które będzie kierowało się prawdą, które będzie szanowało własność prywatną, zarówno własną, jak i cudzą, a więc nie będzie kradło, że chcemy żyć w społeczeństwie, które nie godzi się na manipulacje, na zakłamywanie prawdy, zakłamywanie rzeczywistości, że chcemy żyć w społeczeństwie opartym o zdrową, mocną, trwałą rodzinę, opartą na małżeństwie. Wydawało się, że rzeczą oczywistą jest to, że akceptujemy to, że podstawowym prawem człowieka jest prawo do życia. To wszystko wydaje się, że było dla nas oczywiste. Być może było też oczywiste po 20 latach. Problemem jest jednak to, że my ani po roku 91 bezpośrednio, ani po roku 2011, ani w tym roku minionym 2020 nie zrobiliśmy zbyt wiele, powiem tak najoględniej i najdelikatniej, nie zrobiliśmy zbyt wiele, żeby ten dekalog implementować w nasze życie społeczne, żeby ten dekalog uczynić rzeczywistością. Okazuje się, że nadal godzimy się po pierwsze na nieobecność Boga w przestrzeni publicznej. Po prostu na nieobecność Boga w przestrzeni publicznej. Godzimy się na to, że łamiemy pierwsze chociażby przykazanie Boże, bo Jan Paweł II, mówiąc o tym pierwszym przykazaniu, mówiąc o drugim przykazaniu, że nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno, mówił, że być chrześcijaninem naprawdę nie tylko z nazwy. Że być chrześcijaninem nie oznacza być chrześcijaninem byle jakim. Nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, lecz ten, kto spełnia wolę mojego ojca. Ten jest chrześcijaninem. Otóż problem jest w tym, że no wydaje mi się, że przez ten cały czas, przez tych 30 lat, my poprzestajemy na tym, że owszem, deklarujemy to, że słowa papieża są ważne, że dekalog jest naprawdę no, czymś sensownym i w gruncie rzeczy niepodważalnym, no bo mimo wszystko trudno jest nam wymyślać jakiś program sensowny, który byłby lepszy od dekalogu. Tylko problemem jest to, że my to mówimy, my to deklarujemy, ale my tym nie żyjemy. Łamiemy prawo do życia, łamiemy nakaz mówienia i życia prawdą w życiu społecznym, łamiemy godność małżeństwa i w związku z tym niszczymy rodzinę, łamiemy sprawę poszanowania własności intelektualnej, własności materialnej. No niestety mamy przeróżne patologie związane z korupcją, przeróżne patologie związane ze współczesnymi formami kradzieży i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzecz, która po prostu boli, która musi boleć, dlatego że przez te 30 lat projekt Jana Pawła II, który miał być projektem zbudowania mocnej Polski, godnej naszych pragnień, godnej naszych marzeń, ten projekt nie został zrealizowany, ale to jest tylko i wyłącznie po prostu nasza wina.
Księże profesorze, ksiądz profesor wspomniał tą prawdę w życiu społecznym, ważnym właśnie tematem społecznym podejmowanym przez Ojca Świętego podczas pielgrzymki. Była wolność słowa, prawda, też w debacie publicznej. Jan Paweł II wskazywał zagrożenia, które tkwi w tym, że wolność publiczna wyrażana, czy w wyrażaniu swoich poglądów jest wielkim dobrem społecznym, ale nie zapewnia ona wolności słowa. Mówił, istnieje przez to wielka potrzeba odkłamania naszego życia w różnych zakresach. Trzeba przywrócić niezastąpione niczym miejsce cnocie prawdomówności. Trzeba, by ona kształtowała życie rodzin, środowisk, społeczeństwa, środków przekazu, kultury, polityki, ekonomii.
Tak, to było, jeśli się nie mylę, przemówienie w Olsztynie, w którym rzeczywiście...
Tak, 6 czerwca.
6 czerwca, tak, tak właśnie przypuszczałem, że właśnie w tym przemówieniu no Jan Paweł II pokazał nam, że sprawa wartości prawdy jest sprawą absolutnie fundamentalną. W ogóle no, warto sobie przypomnieć tak trochę anegdotycznie, ale to jest anegdota niezwykle prawdziwa i niezwykle autentycznie portretująca Jana Pawła II. Mam na myśli tutaj wspomnienie André Frossarda, biografa Jana Pawła, człowieka, który przeprowadził z nim pierwsze rozmowy w latach 80. Otóż André Frossard wspominał, że kiedyś zadał papieżowi pytanie, jakie zdanie z Ewangelii uważa za najważniejsze. I skoro tylko postawił to pytanie, to przestraszył się pewnej bezczelności, naiwności tego pytania. No pomyślał sobie, no Boże, przecież zaraz mi papież powie, jak to, jakie zdanie. Każde zdanie jest słowem Boga, każde jest ważne, każde jest święte. Tutaj nie można stawiać jakiejś hierarchii. A tymczasem Jan Paweł II, nie zostawiając wiele czasu na odpowiedź, odparł natychmiast właściwie. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I warto tutaj, no może chwilę się przy tym zatrzymać, bo to jest problem niezwykle istotny. Ukazanie tego, że właśnie prawda ma moc wyzwolenia, że wolność jest wolnością spełnioną, zrealizowaną wtedy, kiedy opiera się na prawdzie. Spójrzmy na przykład Starego Testamentu. Wyjście Izraela z domu niewoli. To nie jest wyjście dla zbudowania ustroju politycznego, dla uzyskania tożsamości narodowej. Mojżesz, kiedy staje przed faraonem, nie mówi, pozwól nam wyjść, bo chcemy założyć sobie suwerenne państwo. Mojżesz mówi i mówi prawdziwie, pozwól nam wyjść, abyśmy mogli złożyć ofiarę Jahwe. Pozwól nam wyjść, abyśmy mogli zawrzeć przymierze z Bogiem. To przymierze z Bogiem właśnie w postaci dekalogu określa prawdę życia Izraelitów. I to właśnie prawda i przymierze z Bogiem. Izrael wychodzi stosunkowo szybko z Egiptu. Przechodzi przez to Morze Czerwone. Wojska faraona się topią, uzyskuje, można powiedzieć, suwerenność, niezależność. Ale co z tego? Kilkadziesiąt lat błąka się po pustyni, szukając autentycznej wolności, szukając zadomowienia. bycia u siebie w domu. A to się dokonuje dopiero wtedy, kiedy Izrael zawiera przymierze z Bogiem. Kiedy właśnie odnajduje prawdę swojego życia, prawdę życia osobistego, rodzinnego, społecznego, politycznego. Kiedy spoglądamy właśnie na sytuację roku 91, myśmy przeżyli odzyskaną wolność, ale Jan Paweł II nam właśnie pokazał, że nie wystarczy cieszyć się tylko tą odzyskaną wolnością. Trzeba tą wolnością umieć żyć. Trzeba ją zagospodarować, trzeba uczynić tę wolność wartością, która sprawi, że będziemy autentycznie Polakami u siebie w Polsce. Będziemy sobą u siebie, będziemy we własnym domu. Ale żeby to osiągnąć, trzeba odnaleźć prawdę, trzeba ją odkryć i trzeba tę prawdę przyswoić. Ogromną sprawą w tej sferze jest właśnie przekaz prawdy. Jan Paweł II, który przecież doskonale znał system komunistyczny, system propagandy komunistycznej, nowomowy, zakłamywania rzeczywistości, był jednocześnie świadom, że nowa rzeczywistość, rzeczywistość nowych mediów, nowych środków przekazu, nawet w takiej formie, która można powiedzieć w porównaniu z dzisiejszą, jest formą jeszcze bardzo łagodną, bo przecież wtedy głównymi nośnikami mediów była telewizja, radio, prasa. Nie było jeszcze internetu, praktycznie rzecz ujmując, to Jan Paweł II był świadom tego, że właśnie media niosą tutaj ogromną nadzieję, ale też ogromne zagrożenie. Mówił też o tym, że zakłamywanie prawdy może stać się narzędziem w walce politycznej. Może służyć właśnie pozornie demaskowaniu zła, ale w gruncie rzeczy niszczeniu drugiego człowieka. A więc krótko rzecz ujmując, on uwrażliwiał nas w sposób ogromny na wartość prawdy, traktując ją jako bezwzględnie podstawowy warunek, fundament zagospodarowywania wolności, budowania życia społecznego w wolności, ale wolności, która opiera się na prawdzie, która tę prawdę rozpoznaje i tę prawdę wciela w całą strukturę, w całą substancję życia społecznego.
Homilia, fragment homilii z Masłowa z 3 czerwca w Masłowie pod Kielcami, tam był wtedy Ojciec Święty. Myślimy o życiu. Dziś chociażby, dziś 22 października Trybunał Konstytucyjny opowiedział się jasno o godności życia ludzkiego, człowieka poczętego, który byłby chory pod sercem matki, że nie jest to argument, żeby pozbawić go życia. I wtedy w Masłowie mówił, poczęte dziecko nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka. Co dziś z tym robimy, gdy myślimy o takim właśnie świecie, za który jesteśmy odpowiedzialni, to co stało się zaraz, można powiedzieć, w dzień po ogłoszeniu tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, księże profesorze?
Sądzę, że właśnie słowa takie jak te, które ojciec przytoczył, świętego Jana Pawła II, warto by było, powiedziałbym może tak najprościej, rozdać właśnie politykom, którzy tak aktywnie uczestniczą w obecnej chwili w debacie na temat prawa do aborcji, tak zwanego prawa do aborcji, tak zwanych praw reprodukcyjnych kobiety, praw wolnościowych kobiety. Warto by było po prostu rozdać ten tekst i poprosić, żeby oni się do niego ustosunkowali. Żeby oni się po prostu do tego tekstu ustosunkowali. Czy oni ten tekst rozumią? Czy pojmują znaczenie podstawowych słów, takich jak właśnie miłość? Takich jak to, że dziecko nie jest i nie może być agresorem, bo często taki argument właśnie się pojawia, że dziecko, które zagraża życiu matki, które stanowi jakiś ciężar, które jest właśnie dzieckiem w życiu płodowym głęboko upośledzonym,
ono może zawsze stanowić jakieś zagrożenie, jeżeli nie dla zdrowia fizycznego, no to dla zdrowia psychicznego. Pojęcie zdrowia podane przez WHO jest pojęciem tak pojemnym, że zawsze może stanowić jakieś zagrożenie dla zdrowia, jeśli nie dla życia, to dla zdrowia matki. I w tej sytuacji no właśnie bywa traktowane jako agresor, przed którym można się bronić tak jak przed innym niesprawiedliwym agresorem. Tak nawiasem mówiąc, ten argument jest z kilku względów absurdalny. Ludzie, którzy powołują się na ten argument, mówiąc, że skoro mam prawo bronić się przed agresorem, bronić swojego życia i mam prawo go zabić, skoro ten agresor w sposób świadomy, dobrowolny zagraża mojemu życiu, no to mam prawo go zabić i na to etyka katolicka się godzi. Oczywiście po wyczerpaniu innych możliwych środków obrony, po wyczerpaniu innych działań, mając na uwadze to, że skutkiem pierwszorzędnym jest obrona własnego życia i tak dalej. Nie będę już tutaj analizował całej struktury czynu o podwójnym skutku, ale powiedzmy, generalnie przyjmujemy taką zasadę, że w sytuacji agresji niesprawiedliwego jakiegoś oprawcy, napastnika, mam prawo, broniąc swojego życia, dopuścić się zabójstwa tego agresora. Tylko że ci sami ludzie, którzy powołują się na tę analogię, jednocześnie stwierdzają, że płód ludzki nie jest człowiekiem, bo nie ma właśnie świadomości. Nie ma świadomości. A więc nagle okazuje się, że ten nieświadomy płód, który rzeczywiście nie ma świadomości i przecież w sposób celowy w żadnym wypadku nie zagraża życiu matki. Nagle on zostaje podciągnięty pod rangę świadomego, uzbrojonego agresora, który w perfidny sposób zamierza zabrać nam nasze życie. No to jest absurd, to są nonsensy. Ale przede wszystkim właśnie Ojciec Święty zwracał uwagę w tym tekście w Kielcach, pod Kielcami, zwracał uwagę na to, że kluczem do zrozumienia tych niejednokrotnie dramatycznych problemów, bo ja nie chcę banalizować sprawy, nie chcę powiedzieć, że nie są to trudne problemy, kiedy matka, rodzice dowiadują się, że dziecko, które jest poczęte, jest dzieckiem głęboko upośledzonym. Nie chcę banalizować sprawy w sytuacji, w której matka dowiaduje się, że istnieje konflikt jej życia i życia płodu. Nie chcę banalizować sprawy, w której rodzice dowiadują się, że no właśnie matka jest matką, jest w stanie błogosławionym, a istnieją rozliczne trudności ekonomiczne, społeczne, kulturowe, które powiedzmy będą tą kobietę traktować z różnych względów w jakiś sposób potępiający i powiedzmy szkalujący czy utrudniający jej życie. Nie chcę absolutnie banalizować tych sytuacji, ale Jan Paweł II pokazuje, że podstawowym kryterium w tych wszystkich dylematach powinno być kryterium miłości. I kiedy słuchałem tych słów Ojca Świętego, przywołanych przez Ojca, przypomniałem sobie, jak właśnie po 22 października, kiedy pojawiły się na Facebooku wylewy różnych zdjęć, różnych opisów właśnie sytuacji losu dzieci głęboko upośledzonych, które no nie są dziećmi, nie są uczłowieczone, bo to są tylko jakieś płody, które są zdeformowane, zdefektowane i tak dalej. I co z takim czymś robić, prawda? Jak z czymś takim postępować? Pamiętam, jak pewna osoba, której imię i nazwisko pozwolę sobie tutaj wymienić, mistrzyni, Zofia Klepacka, napisała w odpowiedzi na jeden z takich właśnie bardzo dramatycznych wpisów mniej więcej tak, że właśnie wtedy możesz poznać, czym jest miłość. I to jest dokładny, najkrótszy komentarz do tego, o czym właśnie staram się tutaj powiedzieć. Z jednej strony mamy wielką wykładnię Jana Pawła II uczynioną właśnie w Kielcach, w których Ojciec Święty powiedział, że naczelnym kryterium, którym musimy rozpatrywać problemy ludzkiego życia, jest kryterium miłości. Jeżeli dzisiaj, po 22 października, dokonała się taka fala agresji, nienawiści w stosunku do życia, no to właśnie trzeba powiedzieć jedno. Ci, którzy tego dokonują i dokonywali, to są ci, którzy zagubili gdzieś zupełnie pojęcie miłości, którzy gdzieś zagubili po prostu tę wartość, którzy w swoim świecie wartości, którymi się kierują, po prostu całkowicie zatracili tę wartość, która jest najpiękniejszą i najcenniejszą w ludzkim życiu.
Papież w Radomiu zaraz po Kielcach napiętnował właśnie aborcję. Mówi, że do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się jeszcze inny wielki cmentarz, cmentarz nienarodzonych, cmentarz bezbronnych, których twarzy nie pozna nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im życie, zanim jeszcze się narodzą.
Tak, to ten cmentarz dzieci nienarodzonych, on w jakiś sposób koresponduje też z tym, o czym Ojciec Święty pisał chociażby w Pamięci i Tożsamości, gdzie porównał los dzieci nienarodzonych w XX wieku do Holokaustu, bo takie porównania z ust Jana Pawła II też padały. Porównania niezwykle dramatyczne, niezwykle mocne, ale skoro właśnie, skoro chcemy, skoro deklarujemy się, deklarowaliśmy jeszcze do niedawna, że te słowa Jana Pawła II są dla nas ważne, że widzimy sens budowania naszego życia społecznego w oparciu o dekalog, także w prawie publicznym, w prawie cywilnym, no to trzeba te słowa brać integralnie. Trzeba te słowa brać integralnie, także wtedy, kiedy one właśnie wyrażały z pełną mocą i z pewną zarazem drastycznością. Wyrażały z mocą to, czym jest wartość życia, a wyrażały zarazem z wielką drastycznością to, czym jest grzech odrzucenia życia ludzi nienarodzonych, życia ludzi najbardziej bezbronnych i niewinnych. To jest budowanie nowego cmentarzyska, ludzi, których nawet twarze pozostają właśnie nierozpoznane. To jest tworzenie nowego Holokaustu, który jest no, największą zagładą minionego stulecia i zarazem tego, które się rozpoczęło.
Tak, ksiądz profesor na antenie telewizji i radia po 18.15 mówił, że no, brakuje tej transmisji między jednym a drugim pokoleniem, między tym, które może to słyszało, aczkolwiek ono też było uwikłane w czasy komunizmu. Jan Paweł II na rozpoczęcie w parafii Świętego Ducha mówił, że bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobre dla człowieka, a to jest sam rdzeń moralności, jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry. Tam wtedy rozważał przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I wtedy i dziś może to jest problem, że może nie rozpoznajemy tych bogów, których sobie, tych bożków, które sobie stawiamy, czy każdy czas sobie stawia, że one tak nami biorą nas w niewolę, bo prawdziwy Bóg bierze, zaprasza nas do miłości, do relacji, do odpowiedzi odpowiedzialnej, jeżeli myślimy o naszym rozumie i wolności. Ale właśnie to pytanie o to brak tej transmisji, nie wiem, między pokoleniami, o to takie uwikłanie, że my sobie no, nie radzimy. Cieszymy się wolnością, no a jednak wpędzamy siebie samych w wolność i co więcej, i drugim nie pokazujemy tego prawdziwego oblicza człowieka, nie pokazujemy właśnie tego, że bez Boga ani do proga, jak to mówi przysłowie.
To jest rzeczywiście ogromny dramat i przyznam się, że to jest temat, który może i powinien spędzać nam sens powiek, bo kto wie, czy nie jest to największy grzech zaniedbania, który się dokonuje na naszych oczach i za naszego życia. To, że właśnie my tracimy to dziedzictwo Jana Pawła II, to, że my nie potrafimy, my, którzy nawet czujemy potrzebę tego dziedzictwa, nie potrafimy w sposób konsekwentny i po prostu realny tego dziedzictwa przekazać. Nieraz się zastanawiam nad latami 80., to znaczy właśnie nad tym okresem Solidarności, która zrodziła się po pierwszej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski i później zwłaszcza nad tym okresem stanu wojennego. Pamiętamy, że wtedy właśnie no, kościoły były pełne, kościoły pękały w szwach. Ja pozwolę sobie tutaj na jedno czy drugie takie osobiste wspomnienie z tego okresu, kiedy przebywałem w tym czasie na studiach, już byłem po święceniach, przebywałem na studiach w Lublinie, to były lata 80. od 84. roku. Byłem na tych studiach i tam właśnie związany byłem z duszpasterstwem ludzi pracy, z duszpasterstwem Solidarności. Zresztą do dzisiaj wspominam z wielkim wzruszeniem tę mszę, te tłumy ludzi, pieśń śpiewaną na zakończenie każdej mszy: Ojczyzno, ma tyle razy we krwi skąpana. Te uniesione do góry ręce w znaku wiktorii, w znaku zwycięstwa, transparenty, które były przemycane, oczywiście świadomość tego, że byliśmy fotografowani, kontrolowani, nagrywani, że były represje wysuwane w stosunku do uczestników tych mszy świętych. Cała ta niezapomniana atmosfera. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że zauważmy, że na tych mszach, w tych duszpasterstwach gromadzili się ludzie bardzo często na zasadzie znalezienia pewnego miejsca azylu. Dosłownie właśnie miejsca azylu. I oczywiście, że to było zrozumiałe. To nie było innych miejsc, w których można było się spotkać w sposób wolny, niezależny, porozmawiać, wymienić bibułę i tak dalej. Problemem, który zacząłem stopniowo odkrywać po kilku latach, kilka lat później, to było uświadomienie sobie tego, że my jako Kościół tego miejsca azylu żeśmy nie wykorzystali, nie zagospodarowaliśmy go jako miejsce właśnie chrześcijańskiej wolności. Tej wolności, która szuka prawdy i która tę prawdę przyjmuje w głąb własnego życia. Cieszyliśmy się tym, że po prostu spotykamy się w przestrzeni ludzi wolnych. Jaki był tego efekt? Sięgnę tu do drugiego wspomnienia z lat już właśnie tych przełomowych. Byłem w latach 88-89 w Szczecinie. I mówiąc bardzo obrazowo, przy naszym duszpasterstwie gromadziła się Solidarność roku 80. Przy duszpasterstwie ojców jezuitów gromadziła się Solidarność ta, powiedzmy, już odnowiona, zrodzona ze strajku w roku 88. Popierana przez Lecha Wałęsę. I właśnie w tym duszpasterstwie, z którym związana była ta nowa Solidarność, funkcjonował jako jej przywódca tam w Szczecinie były prokurator jeszcze z okresu przedstanu wojennego. Człowiek, który później został ministrem spraw wewnętrznych i administracji po roku 89. Poznałem tego człowieka właśnie tam w duszpasterstwie. Wielokrotnie go spotykałem. No przynajmniej kilkanaście razy. Odbyłem z nim szereg rozmów, bardzo serdecznych, bardzo sympatycznych. Oczywiście w tych rozmowach padały niejednokrotnie słowa wielkie, święte, poważne, patetyczne. Z wielkim zdumieniem przeczytałem kilka lat później na łamach Gazety Wyborczej, że ten człowiek w dużym, obszernym wywiadzie, zapytany o swój światopogląd, o swoje przekonania religijne, aksjologiczne, no wyznał, że chyba najbliżej jest mu do buddyzmu. Jeżeli w ogóle do jakiejś religii, to najprawdopodobniej do buddyzmu. Cały ten długi, taki wspomnieniowy, kombatancki wywód chce, żeby posłużył jednemu przekazowi. Myśmy już wtedy w latach 80. zatracili świadomość tego, że nie wystarczy być w kościele, gromadzić się przy kościele, nie wystarczy mówić Bóg, nie wystarczy śpiewać Ojczyzno ma tyle razy we krwi skąpana, nie wystarczy śpiewać Boże coś Polskę. Trzeba tych ludzi, którzy szukają azylu, właśnie uczyć mądrej, prawdziwej wolności. Tak jak właśnie uczynił to w 91 roku Jan Paweł II. Niestety wtedy już zaczęło się coś niedobrego dziać, co sprawiło, że ludzie, którzy wtedy w latach 80. byli uczestnikami tych miejsc azylu, po 89 roku stali się krytykami Kościoła, stali się krytykami Jana Pawła II. No właśnie pielgrzymka roku 91 to była pierwsza pielgrzymka, która dokonała publicznej, medialnej, politycznej krytyki osoby i nauczania świętego Jana Pawła II. To byli zarazem ludzie, którzy wkrótce z tych opozycjonistów, którzy gromadzili się często przechowywani wręcz, chowani na plebaniach, w pałacach, w rezydencjach biskupich, ci ludzie stali się później właśnie głównymi krytykami Kościoła, krytykami rzekomych tendencji klerykalizacji życia politycznego, rzekomych tendencji budowania państwa wyznaniowego i tak dalej. I to jest problem, na który myślę, że musimy zwrócić uwagę w jakimś rozliczeniu historycznym, spojrzeniu historycznym. I problem drugi, który oczywiście może się pozornie nie wiązać z tym pierwszym, ale to jest ten problem, który ojciec tutaj mocno zauważa, mianowicie braku właśnie tej transmisji. Transmisji, która powinna wyrażać się w tym, że my, którzy jesteśmy pokoleniem Jana Pawła II, mówię tutaj o swoim pokoleniu, o pokoleniu ludzi trochę młodszych i trochę starszych, my powinniśmy tej młodzieży, która po nas przychodzi, przekazywać to dziedzictwo Jana Pawła ze świadomością, że jest to ogromnie trudne, bo można próbować spopularyzować Jana Pawła, przedstawić go jako Karola, który grał na bramce najchętniej, który jeździł na nartach, pływał kajakiem na Mazurach, który właśnie lubił kremówki, będąc w klasie maturalnej. To są oczywiście bardzo sympatyczne, powiedzmy, przekazy jakieś katechetyczne, ale właśnie, jeżeli dzisiaj doszło do tego, do czego doszło, to doszło dlatego do tego, że tak jak wtedy w latach 80. nie daliśmy wykładni wolności, tak po 2005 roku, po śmierci Jana Pawła II, nie zrobiliśmy zbyt wiele, żeby wspomnienie o Janie Pawle uczynić żywym pomnikiem realizacji jego myśli, jego nauczania w naszym życiu społecznym, rodzinnym, politycznym. I to jest problem, który powtórzę początek swojej długiej, bardzo długiej wypowiedzi, uważam za ogromny grzech zaniedbania ze strony nas, ludzi Kościoła, nas, ludzi wierzących, ale trzeba powiedzieć to bardzo wyraźnie, na pewno szczególna odpowiedzialność ciąży tutaj na nas, kapłanach, na pasterzach Kościoła. Myśmy mówili wiele na temat zagospodarowywania myśli dziedzictwa Jana Pawła II, ale zrobiliśmy, śmiem twierdzić, naprawdę bardzo, bardzo niewiele.
Jeden z myślicieli jakiś czas temu mówił o tym nieszczęsnym darze wolności, no, że wiara oparła się prześladowaniom w czasach komunizmu, jeszcze wcześniej, no, gdy byliśmy w niewoli. A dziś, gdy przyszły czasy wolności, tak moglibyśmy powiedzieć, co nie radzimy sobie, co za tym idzie, jeszcze są takie konsekwencje, że nie jesteśmy w stanie dać świadectwa, że to nam się rozchodzi, rozjeżdża, by się, można powiedzieć, co innego życie wiary, prawda, tak jak to próbowano skodyfikować, że zakrystia, a poza zakrystią, czy w kościele możesz się przyznawać do wiary, ale poza, nieraz się nawet pytamy, gdzie są ci ludzie, którzy w tych czasach nowych już, kiedy można było, kiedy były otwarte wydziały teologiczne, kiedy wiele uniwersytetów, prawda, myślimy Katolicki Uniwersytet Lubelski, czy UKSW, czy wiele innych uczelni, w których edukują się katolicy, chrześcijanie, gdzie oni są w życiu społecznym, politycznym?
Tak, to jest oczywiście ogromny problem. No i problem, z którym ja sobie też osobiście nie bardzo jakoś potrafię poradzić, bo z jednej strony faktycznie, no trzeba powiedzieć tak, że przecież, no niestety, absolwentami tych uczelni katolickich, jeżeli już tego wątku dotkniemy przez moment choćby, absolwentami tych uczelni stali się ludzie, którzy no dzisiaj odgrywają czołową rolę jako, no mówiąc niezbyt ładną polszczyzną, jako tacy frontmeni walki z Kościołem i z katolicyzmem. Tacy ludzie są przecież, no mam tutaj na myśli chociażby jednego słynnego czy osławionego profesora etyki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest absolwentem KUL-u, a no jego poglądy, najdelikatniej mówiąc, są no bardziej odległe od katolicyzmu niż głębokość rowu mariańskiego. Więc to jest jeden problem, ale mówiąc też od strony pozytywnej, no wielu ludzi ukończyło, tak jak ojciec wspomniał, uczelnie katolickie. Wielu przeżyło, i to myślę jest podstawowa sprawa, wielu z nas przeżyło po prostu spotkania z Janem Pawłem II. Wsłuchiwaliśmy się w jego słowa. Nawiązywaliśmy z nim ten fenomenalny dialog. To jest dla mnie wielką zagadką, że przecież Ojciec Święty był świadom tego, że nawiązuje z nami dialog, bo kiedy w Warszawie mówił, powiedzmy, o tym, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, tłum zgromadzony na Placu Zwycięstwa, mniej więcej w tym momencie, czy może w nieco innym, ale podobnym, śpiewał "My chcemy Boga". Kiedy Ojciec Święty wypowiadał kolejne jakieś ważne zdania i przesłania, klaskaliśmy, skandowaliśmy, wznosiliśmy właśnie pieśni religijne, a więc był to żywy dialog, rozumieliśmy jego słowa. Czasem próbujemy się czasem usprawiedliwiać, że myśmy tych słów nie rozumieli. Sądzę, że myśmy je rozumieli, sądzę, że wielu z nas je naprawdę przyjęło i tutaj trzeba powiedzieć, może chcę powiedzieć trochę osłabiając jakby ten ciężar krytyki, którą tutaj przeprowadzam, że nie można oczywiście generalizować sprawy i powiedzieć, że nikt nic nie zrobił. Myślę, że wielu z nas, część z nas, może nie wiem, nie potrafię powiedzieć jaka, może nawet nie potrafiąc zacytować konkretnych słów papieża, ale ma jakąś świadomość tego, że papież na przykład mówił, że prawda jest ważna, że małżeństwo to sprawa miłości. I gdzieś nawet takie spopularyzowane własne interpretacje tych słów papieskich powodują, że są ludzie, którzy wiedzą, że po prostu kłamać się nie godzi, że są ludzie, którzy wiedzą, że właśnie trzeba żyć w prawdzie, a nie kłamać, bo powiedzmy kłamała komuna, kłamali komuniści, a ja nie chcę żyć tak jak oni. I te przekonania część z nas z tych spotkań z papieżem wyniosła. Ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie tak, były nas miliony na tych spotkaniach z papieżem. Te miliony oklaskiwały, te miliony aprobowały słowa papieskie, te miliony się z nimi utożsamiały. Problemem jest to, gdzie teraz są ci ludzie. Jeżeli obserwowaliśmy, bo no nie sposób uwolnić się od tych koszmarnych wspomnień z czasu po 22 października, jeżeli obserwowaliśmy ludzi młodych na ulicach, w dużej mierze przecież niestety ludzi młodych, to jest oczywiście to pokolenie, które nie zna Jana Pawła II, ale jest pytanie, gdzie są ich rodzice, gdzie byli ich rodzice w tym czasie. I tych pytań możemy niestety stawiać więcej. No właśnie pytać o to, na ile my, którzy często przecież przyznajemy się do tego dziedzictwa gdzieś tam w jakiś sposób, no chociażby tak jak ojciec wspominał, w jakichś ankietach, w jakichś wypowiedziach, które są anonimowe i może dlatego łatwiej się nam niekiedy przyznać do tego, co w gronie przyjaciół czy rodziny może już niechętnie byśmy przyznali się, bo to jest takie jednak moherowe, nie nowoczesne. Tam się przyznajemy w sposób anonimowy. No dobrze, tylko dlaczego brakuje nam tej odwagi? Dlaczego brakuje nam tej odwagi, żeby iść i głosić Chrystusa? Tym bardziej, że przecież wszyscy, naprawdę wszyscy, zapamiętaliśmy przynajmniej z tego całego 27-letniego pontyfikatu, zapamiętaliśmy przynajmniej to jedno fundamentalne pierwsze zdanie. Nie lękajcie się. Dlaczego zatem jest nas ten lęk?
Dziękuję bardzo. No tym pytaniem, drodzy Państwo, może też w jakiś sposób sprowokujemy do rozmowy na antenie. Zapraszamy. Polska Północna 56 655 23 55. Drugi Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 100 i 536 600 200 oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy. 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, a temat "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście". Święty Jan Paweł II o dekalogu w ojczyźnie.
Dzisiaj chcę Cię wesoła, że Pan to czysta, że Pan to czysta.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Waldemar z Poznania się kłania.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie księdza profesora, z którym się znamy, i ojca. Chciałbym na dwie rzeczy zwrócić uwagę, czy o dwóch może powiedzieć, takich moich refleksjach. Ja jestem pokoleniem księdza profesora, żeśmy razem też w tych samych latach odbywali studia. Pamiętam, że kiedy w 87 roku ja byłem w Rzymie, nie uczestniczyłem w trzeciej pielgrzymce Ojca Świętego, ale później, kilka miesięcy później, oglądaliśmy film w Rzymie właśnie z kolegami z kolegium, tak streszczające tą pielgrzymkę. I na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło spotkanie na Westerplatte, kiedy Ojciec Święty do młodych mówił właśnie o tym, że każdy ma to swoje Westerplatte i trzeba go bronić za wszelką cenę. Ja rok później byłem na zastępstwie w Stanach Zjednoczonych. Poproszono mnie o spotkanie z młodzieżą polską i pomyślałem, że będzie fajnie właśnie nawiązać do tamtej homilii. I byłem zdumiony, to byli młodzi ludzie, no troszeczkę młodsi, może 10 lat młodsi ode mnie. Ich to kompletnie nie interesowało. Ja byłem zafascynowany właśnie tamtym kazaniem, chociaż go nie słyszałem bezpośrednio. I zupełnie byłem zdumiony. Także nam się ciągle wydawało, że cała młodzież jest zafascynowana papieżem, a tak w rzeczywistości niekoniecznie zawsze było. I druga taka refleksja. Niedawno, kiedy te wszystkie strajki miały miejsce, ja powiedziałem tutaj w mojej parafii w Poznaniu, że może by warto, jako forma konkretnego pewnego protestu, po prostu wywiesić w oknach czy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej, czy właśnie Ojca Świętego, zwłaszcza w kontekście teraz tych różnych takich głosów przeciwko naszemu Ojcu Świętemu, po prostu wywiesić w oknie portrety, bo czasami widzimy te błyskawiczki wywieszone. Nie ma ich, szczerze mówiąc, dużo, ale nawet jak jest jedna, ona robi wrażenie, ona jest zauważalna. I gdyby właśnie pojawiły się w naszych oknach wizerunki papieża, tak jak to robiliśmy, wywieszaliśmy właśnie, kiedy Ojciec Święty przyjeżdżał, czy kiedy jest nawiedzenie Matki Bożej, czy jest Boże Ciało, żeby też pokazać tym innym, ale też sobie, że jednak jesteśmy przywiązani do Ojca Świętego, że tamci w gruncie rzeczy są mniejszością, tylko tą krzykliwą, która się rzuca w oczy nachalnie, bezczelnie wręcz, jak widzimy. No i niestety odzew, muszę powiedzieć, jest bardzo mizerny. Nie zauważyłem tu w mojej parafii, żeby ktokolwiek to zrobił. Chociaż w niektórych oknach w mieście, na przykład niedaleko jest ktoś, figurę Matki Bożej wystawił w oknie. Bardzo się ucieszyłem, ale to są naprawdę pojedyncze rzeczy. I właśnie to jest to, co ojciec dyrektor dzisiaj słyszałem, też nawiązuje, żeby po prostu działać i to od dzisiaj coś zrobić. To w końcu nie kosztuje, a jest jakimś znakiem właśnie, że jednak jesteśmy przy Ojcu Świętym, chcemy żyć Jego nauczaniem. No i też niestety muszę z przykrością powiedzieć, że tego odzewu jakoś nie zauważam. To może tyle, nie chcę zabierać głosu. Pozdrawiam serdecznie i szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Szczęść Boże. Księże profesorze.
Tak jest. Bardzo, bardzo miło było usłyszeć głos bliskiego człowieka. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam oczywiście. Dziękuję też za tę refleksję, bo no, zacznę od tej drugiej kwestii, która w jakiś sposób myślę, że nawiązuje, czy tutaj spotykamy się z księdzem Waldemarem w tym samym punkcie właśnie stwierdzającym brak pewnej odwagi. Myślę, że i zaangażowania, i odwagi. To jest problem dzisiaj ogromnie istotny i zdumiewający, naprawdę zdumiewający, bo przecież ta odwaga nie... nasz dziwne, żeby ona tak po prostu staniała, żebyśmy mieli taki deficyt zamanifestowania po prostu swoich poglądów. Oczywiście znowu nie można tej generalizować. Są ludzie, którzy te poglądy wyznają i świadczą o nich w sposób jednoznaczny, ale faktycznie w tej przestrzeni publicznej, takiej wizerunkowej, zdecydowanie tutaj przegrywamy. Ta pierwsza sprawa związana z tym brakiem recepcji przez młodzież tam w Stanach Zjednoczonych oczywiście może być kwestią, no po pierwsze, jakiegoś niezrozumienia tak bardzo nośnego dla nas słowa Westerplatte, które no dla nas jest czymś bardzo istotnym i bardzo znaczącym. Ale myślę, że to może być też kwestia jeszcze tego, że no Jan Paweł II był i jest ogromnym autorytetem. Każde jego słowo, nawet najbardziej proste, miało swój ciężar. My musimy się mocno starać, jak sądzę, żeby te słowa papieskie, które cytujemy, żeby one miały chociaż część tej mocy. To wymaga ogromnego zaangażowania. Nie chcę powiedzieć, że w tym wypadku tego zaangażowania nie było, ale musimy się liczyć z tym, że po prostu jesteśmy tutaj wezwani do ogromnej mobilizacji. Ale to jest też zarazem przestroga, która została tutaj wypowiedziana, że nie możemy naiwnie sądzić, że no niestety ci wszyscy, którzy klaskali, których traktujemy jako ludzi, którzy aprobowali w pełni to nauczanie Jana Pawła, że oni takimi są. No niestety, już w czasach papieża były postawy no pewnej obojętności, bo no trzeba sobie też powiedzieć przecież bardzo uczciwie, że z jednej strony ciągnęły setki tysięcy, niekiedy wręcz miliony, no zwłaszcza pod koniec pielgrzymowania Jana Pawła II na krakowskich Błoniach zgromadziła się przecież ta ogromna, ponad milionowa rzesza ludzi. Ale też wielu ludzi pozostawało jednak zdemobilizowanych. I teraz po prostu, krótko mówiąc, problem jest taki, że ci, którzy byli zmobilizowani, rzeczywiście my musimy działać. Ci, którzy byli zdemobilizowani, powinniśmy ich pobudzić do tego, aby się po prostu zmobilizowali.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna tu z Lublina, z Kulu. Bardzo dziękuję za tę audycję. Tu zabolało mnie ten problem, gdzie są absolwenci. Byliśmy cały czas prześladowani. W latach 50. absolwenci bali się odbierać dyplom. Dopiero w 90. latach przyjechał syn czy córka i ja uczestniczyłam w tym, żeby wydać dyplom. Następnie większość była to, prawda, wcześniej to kapłanie, to episkopat, zakonnic. Bardzo dużo osób świeckich wstępowało do zakonu. W całym świecie pełnią odpowiedzialne stanowiska. W latach 70., kiedy byłam, to oczywiście pani Sierakowska absolutnie nikogo z filologii polskiej, z historii, z psychologii, z pedagogii nie zatrudniała, bo zepsują młodzież polską. Więc w mniejszych miasteczkach do prowincji były przyjmowani absolwenci. Ja jestem właśnie tego przykładem, bo ojciec Jidysz tu przysłał i absolwent filologii polskiej, pan Gałecki, który utrzymuje kontakt, jestem wdzięczna, studiował w latach 50. i jest wzorem, przykładem. Jeśli chodził z nami w niedzielę na mszę do ojców kapucynów, to był tak dyskryminowany, że po prostu nie tylko on, ale większość w Polsce studentów dużo przyjeżdżało i podziwiało odwagę tych absolwentów szkół, którzy w cichości, w skromności, w pobożności spełniali swoją funkcję. Następnie wybór papieża troszeczkę tak pomógł w tym, że zaczęto przyjmować psychologów, pedagogów na wszystkie przychodnie, poradnie. To przecież, czy na Jasnej Górze, czy przy kościołach, to są nasi absolwenci, nie wszyscy, ale większość, która przyjmowała, żyje sakramentalnie, wielodzietne rodziny, no, które są stale dyskryminowane. Następnie, kiedy po wyborze papieża w duszpasterstwie kulowskim, tak się rozwinęło to duszpasterstwo, ponieważ w każdą sobotę udzielano po kilkanaście albo kilkadziesiąt sakramentów chrztu, w pierwszej komunii, bierzmowania, ksiądz biskup Pylak był na zawołanie. Niemalże co soboty po 20 przyjeżdżały dzieci, studenci, prominentów z całej Polski. Także tu bardzo, bardzo dużo było dobra no, z rodziny, ze strony kościoła, ojców jezuitów, ojciec Krąpiec, Kamiński, Styczeń. Tak nas wykształcili, ja na filozofii trzy lata miałam filozofię, teologię, Biblię i później te specjalistyczne. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy sobie później poradzili w życiu. I koleżanka z New Yorku dzwoni z instytutu do dziekanatu, co ona ma zrobić, bo ona jest tylko master, pan dyrektor z Instytutu Neurologii w New Yorku zawołał oburzony, jakim prawem pani master stawia tak głębokie diagnozy, oczywiście prowadzące do wyleczenia człowieka. U nas po PG nie są w stanie tak przeprowadzić takiej diagnozy. Koleżanka z Jugosławii po tym rabanie wygrywa międzynarodowy konkurs i to się opiera o Hamburg. Zdenerwowani przyjeżdżała koleżanka po dokumenty, zawiozła. Kiedy myśmy robili 30 godzin psychiatry, dzieci, młodzieży, filozofia, metafizyka, antropologia, kiedy my to? No i później mamy akredytację, mamy to wszystko. A pani Budzyńska, ile osób jest jeszcze dyskryminowanych? Także ja proszę o modlitwę i naprawdę większość absolwentów staje na wysokości zadania. Pracują na UKSW i na uczelni i w innych jednostkach, w innych. No angażowaliśmy się zawsze w życie publiczne, wybory czy życie przede wszystkim religijne wtedy. I ja jestem wdzięczna Panu Bogu, Matce Bożej, że Ojciec Święty został papieżem. Modliliśmy się, nie spodziewając się takiego wyboru, ale pierwsze encykliki z ojcami jezuitami w każdym tygodniu analizowaliśmy Redemptor Hominis. Ojcowie byli zdumieni, że co godzinę te same refleksje młodzież podejmuje. Także ja Bogu dziękuję, 14 encyklik w języku polskim zrozumiałem o prawdzie, o Jezusie, o Maryi. To są osoby, które żyły, są i będą. I do tego dążę, prawda? A nie jakieś tam marginesowe grzechy, coś. No dziękuję bardzo i przepraszam.
Dziękujemy. Bóg zapłać pani Krystyno. Księże profesorze?
Ja chciałbym bardzo przeprosić, jeżeli moje słowa zostały odebrane jako krytyka środowiska kulowskiego. Sam z tego środowiska się wywodzę i mam głęboką świadomość tego, ile zawdzięczam moim mistrzom z okresu właśnie kulowskiego. Jednocześnie jak wiele zawdzięczam także tym, którzy z którymi nie miałem bezpośredniego kontaktu, ale z których dzieł uczyłem się, korzystam i niewątpliwie będę korzystał. Natomiast myślę, że problemem, który tutaj chcieliśmy, czy chciałem podjąć, to jest problem następujący. Pani wspominała o tym, że jak rozumiem właśnie odrębniła pani, można tak przynajmniej to odebrałem, odrębniła pani jak gdyby dwa pokolenia tych studentów. Jedno właśnie i absolwentów. Jedno to, które wywodziło się z lat rzeczywiście no po prostu komunistycznych, w których ci absolwenci byli głęboko prześladowani, byli dyskryminowani, pozbawiani możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Ale ja z kolei miałem na myśli tych absolwentów, którzy już właśnie są z czasów bardziej nam współczesnych, właśnie z tych czasów, w których Jan Paweł II został papieżem i zwłaszcza tych, które nastąpiły po roku 89. Rodzi się pytanie, dlaczego właśnie te elity, które niewątpliwie były kształcone na kulu i na tym kulu są, dlaczego one nie odgrywają takiej roli, jaką byśmy oczekiwali. To nie jest oczywiście tutaj tylko przytyk w stronę KUL-u, bo ja rozszerzyłem tę refleksję na to, że właściwie my wszyscy mamy ten sam problem. Jesteśmy, niezależnie od tego, czy jesteśmy spadkobiercami, dziedzicami doświadczenia uniwersyteckiego, Uniwersytetu Katolickiego, czy jesteśmy słuchaczami, czy byliśmy słuchaczami tego wielkiego uniwersytetu, jakimi były pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, my wszyscy z tej mądrości w sposób mniej czy bardziej formalny czerpaliśmy. My wszyscy zostaliśmy objęci tą spuścizną Jana Pawła II. Każdy z nas miał możliwość z tego korzystać. I rodzi się pytanie, dlaczego w takim razie, to jest pytanie no oczywiście retoryczne, na które nie znajdujemy odpowiedzi, ale rodzi się to pytanie, które musimy sobie co jakiś czas stawiać. Dlaczego właśnie w wolnej Polsce, w której już nie było przecież opresji systemu komunistycznego, dlaczego nie mogliśmy i do tej pory nie jesteśmy w stanie przeforsować, no powiem tak w cudzysłowie, katolickiej ustawy o obronie życia. Mówię w cudzysłowie katolickiej ustawy, dlatego że ustawa o obronie życia poczętego to nie jest kwestia wiary katolickiej, to jest kwestia elementarnej godności i szacunku dla ludzkiego życia. Dlaczego nie byliśmy w stanie i nie jesteśmy w stanie w Polsce przeforsować czy dać na przykład odpór w sposób jednoznaczny temu marszowi ideologii genderowej czy temu homolobby, które wywiera tak potężny wpływ na naszą rzeczywistość? Dlaczego my, którzy po prostu wznosiliśmy okrzyki pełne wdzięczności, wznosiliśmy owacje wokół słów Jana Pawła II, przypominających nam o godności małżeństwa, o godności rodziny. Dlaczego w tej chwili w sposób tak wulgarny, tak prymitywny po prostu depczemy tę godność? Dlaczego właśnie przyzwalamy na to? Dlaczego jesteśmy tak bierni? Dlaczego są sytuacje takie, w których wychodzą te straszliwe strajki feministek, które są zupełnie bezprawnie nazywane strajkami kobiet, a na przykład nie jesteśmy w stanie zorganizować kontrmanifestacji autentycznych, po prostu marszów kobiet, które są kobietami, które czują swoją godność kobiecą. Dlaczego tych kobiet, które nawet chciałyby wyjść na ulicę, nie wspierają w tym niewątpliwie niełatwym przemarszu ich mężowie, ich bracia, synowie? Dlaczego właśnie brakuje nam woli, mocnej woli trwałego dobra, którą moglibyśmy zamanifestować? I powtarzam raz jeszcze, to nie jest pytanie do rachunku sumienia kulowców. To jest pytanie do rachunku sumienia nas, którzy czerpaliśmy tak skrzętnie, tak chętnie z nauczania Jana Pawła II, a w tej chwili pokazujemy, że to nauczanie zostało gdzieś odłożone na półki nawet nie naszych bibliotek, ale gdzieś jakichś magazynów zakurzonych w piwnicy, a zachłystujemy się rzeczywistościami, które radykalnie odbiegają od tego przesłania, które zostawiał nam święty papież.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Kłaniam się nisko księdzu profesorowi i oczywiście wszystkim w Radio Maria, którzy tak
Dziękuję.
Pracują i którzy są, no powiedziałbym, pośrednikami między naszymi duchowymi ojcami, stróże naszego sumienia. Ja bardzo dziękuję za ten temat. To jest wielka boleść też, wielu rzeczy nie rozumiem. Niemniej z jednej strony ten ból, który ksiądz profesor tutaj przedstawił, jeżeli chodzi o środowisko akademickie i też środowisko artystów, jestem też świadkiem. Podobne pokolenie, chyba jestem troszeczkę starsza, może niewiele, ale to samo pokolenie. Miałam szczęście grać w orkiestrze studentów. Byłam bardzo młodą studentką wtedy, kiedy w 79 roku padły pamiętne słowa, z których jeden cytat jest najbardziej znany. Tam było też bardzo wiele innych ważnych rzeczy. Natomiast to, co dotyczy dekalogu i dbałości o nasze sumienia i to całe wielkie nauczanie wielkiego świętego Jana Pawła II, to jest sprawa na całe lata. To jest właściwie egzamin taki wobec wielopokoleniowego owocu tego nauczania. I ten egzamin, no nie wszyscy mieli odwagę właśnie zdać, czy mają odwagę zdawać, bo no poruszamy się w tych samych problemach. I myślę, że jeśli chodzi o Westerplatte, przecież też Jan Paweł II Święty wielokrotnie podkreślał, że wolność dana i zadana. Ja myślę, że w wielu przypadkach poprzestano na tym pierwszym, że jest dana i no niektórzy rób ta, co chce, ta później, prawda? Więc to jest sprawa świadomości wychowywania w rodzinach, w szkole. To nagle, ja to postrzegam tak wśród swoich kolegów i w środowisku akademickim i artystycznym, że pewna moda, to była taka moda i też oczywiście emocje, bo emocje każdy odczuwa, więc takie emocje, będzie pięknie, sfotografujemy się z Janem Pawłem II, ileż to było promocji takich, że ja mam zdjęcie, ja mam tutaj bicie brawa, ja też pamiętam dokładnie, z każdym słowem księdza profesora się tutaj zgadzam i z tymi raniącymi nasze serca właśnie. I myślę, że ta odwaga, bo powierzchowność to jest jedno i później jak nastąpiła inna moda z jakichś powodów czy z braku silnego takiego gruntu moralnego, etycznego i prawdziwej wiary i nie tylko wykrzykiwania i podnoszenia w kształcie litery V palców, tylko rzeczywiście patriotyzmu tego głębokiego i tej Bożej oczywistości, bo tak dzisiaj mi przyszło do głowy, że Boża oczywistość jest najtrudniejsza, prawda, w realizacji, żebyśmy zdali ten egzamin. I myślę, że rozmowy, które możemy prowadzić z osobami, ja wczoraj miałam taką daną sytuację rzeczywiście i rozmawiałam z zaprzyjaźnionymi sąsiadami, którzy nie słuchają Radia Maria, nie znają, też mówią na temat świętego Jana Pawła II, jakieś takie gdzieś tam wyczytane straszne rzeczy. I kiedy rozmawiałam i powiedziałam konkretami, spokojnie, że może jednak tego posłuchać, bo ja jestem świadkiem tego i tego i poza tym pracuję z młodzieżą. Słuchałam z dziećmi, pierwsza klasa po podstawowej, słuchałam z nimi w ramach muzycznych zajęć. Też przedstawiałam wielcy Polacy, między innymi ksiądz biskup Zawitkowski, który niestety odszedł niedawno, ale oni też nie mają pojęcia, więc mówię i muzyk, muzykolog, poeta i cały dorobek, żeby któryś uczeń mówił, ale przecież to nie jest religia, bo to jest wielka postać historyczna na miarę Piotra Skargi. Czy wiecie, kto to Piotr Skarga? Nie. No więc ja nie mogłam uwierzyć, ale wprowadzam ich w te rejony i mamy grupę nauczycieli, z którą współpracujemy i z panią dyrektor, tak, żeby młodzież tę świadomość jakąś no, budowała po prostu przy naszej pomocy. Jest to bardzo trudne zadanie, nie ukrywam. I w środowisku akademickim też, no niestety mogę się pochwalić, że jestem 21 lat adiunktem, choć wiele lat po habilitacji, ale nie wpisuję się w mody panujące i robię co powinnam, co mogę i myślę, że świadectwo każdego z nas, nauczyciela, rodzica, mam córkę 19-letnią, więc to też nie jest łatwe, bo ona żyje w rzeczywistości młodzieży właśnie bardzo poranionej. Ja myślę, patrząc na efekty pracy z młodzieżą, z którą rozmawiam, przedstawiam oczywistości w muzyce religijnej, dlaczego, analiza, magnifikat i tak dalej, wszystkich tych spraw, które są, no, wynikają z oczywistości Bożej i z Biblii i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo trudne, ale przynosi efekty. I chciałabym, świetny pomysł, ksiądz Waldemar bodajże, prawda, jak powiedział o tych portretach Jana Pawła II Świętego w oknach, ja tego akurat nie słyszałam. Świetny pomysł i myślę, że też coś podejmiemy, ale ta nasza praca z młodzieżą i taka codzienne świadectwo właśnie, to jest bardzo, bardzo trudne, żeby też samemu być godnym dawania tego świadectwa. To też jest inne zagadnienie, więc praca nad sobą i umiejętność dania świadectwa i nie zakrzyczanie tych, którzy chcą krzyczeć, tylko pokazywanie pewne tego typu metody. I tak na pocieszenie chciałabym powiedzieć, że dzięki rozmowom akurat najczęściej z ojcem Benedyktem. Ja też zdradziłam może tajemnicy, może nie, to nie jest tajemnica, w szkole, w której pracuję, już zrealizowaliśmy pierwszą edycję konkursu dziedzictwa Jana Pawła II Świętego i Prymasa Tysiąclecia. Rozpoczęty ten konkurs był w zeszłym roku, no w tym pandemicznym, ale udało się pierwszą edycję zrealizować. Konkurs pod tytułem Unde Venis et Quotendis i właśnie dziedzictwo myśli, to jest jasno w tytule zawarte. I przygotowujemy już drugą edycję, bardziej rozbudowaną, już się jedno spotkanie odbyło i wprowadzamy w to młodzież. Także jestem bardzo wdzięczna moim kolegom, nauczycielom, z którymi to przygotowujemy, ale też i pani dyrektor, która jest i patronem, i też patronem jest ksiądz Bogusław Kowalski, czyli ten, który z księdzem Pawlukiewiczem tak współdziałał, więc są i poprosiłam już ojca Benedykta o współpracę. Być może ksiądz profesor już coś na ten temat słyszał. Będziemy prosić o współpracę z Wyższą Szkołą w Toruniu, żeby studenci, absolwenci, pedagodzy właśnie tego nowo powstałego wydziału, ale nie tylko, mogli być tutaj osobami, które będą współuczestniczyć w pewnych etapach konkursu. Także można działać, nie dlatego, że ja taka wspaniała, ale jest Duch Święty prowadzi. I ja rzeczywiście jestem bardzo pogubiona w tym wszystkim, jak patrzę na swoich kolegów. Nie tak dawno, kilka lat temu, koleżanka, której wysłałam życzenia na Boże Narodzenie właśnie, błogosławieństwa Bożego, myśmy razem przystępowały do pierwszej komunii, ona do mnie zadzwoniła: Agatko, wiesz, no tak, to już się życzeń nie składa, to już, a przecież razem chodziłyśmy na religię i tak dalej. Coś się dzieje z ludźmi, ale ja myślę, że taka postawa nieugięta miłością i własnym świadectwem, czyli pracą nad sobą. Trudne to jest, nie to, że się chwalę, ale chciałabym i pocieszyć, i uprzedzić, że będę tutaj też księdza profesora prosić o wsparcie w tych wszystkich sprawach dotyczących konkursu i tej współpracy, bo warto to krzewić, ale to nie lękajcie się. To jest najtrudniejsze, bo doświadczyłam tego, że strach to diabeł i to jest diabelska robota, że się ludzie boją. Więc nie lękać się i zachęcam wszystkich, którzy słuchają. Warto nie bać się powiedzieć młodzieży, że tak, tak, nie, nie, że Pan Bóg tak, a inne rzeczy nie. Warto, bo oni potrzebują autorytetu, a nie potrzebują tego takiej miałkości, miękkości, niezdecydowania, bo wtedy naprawdę nie wiedzą, co zrobić i dadzą się przekupywać. Rozmawiałam z nimi o takich sprawach i zachęcam wszystkich i bardzo dziękuję wszystkim, którzy słuchają i bardzo kłaniam się nisko księdzu profesorowi i bardzo księdzu Grzegorzowi. Dziękuję. I całemu Radiu Maryja i księdzu dyrektorowi, ojcu dyrektorowi. Chyba już wszystko. Chyba, że powinnam na coś jeszcze odpowiedzieć, ale może dam głos innym.
Bóg zapłać.
Tak.
Bóg zapłać, pani Agato. Księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. Ja się oczywiście odkłaniam bardzo, bardzo serdecznie i bardzo nisko także. I bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ja pozwolę sobie może skomentować w takich trzech punktach. Przede wszystkim dziękuję za sprawę pierwszą, no fundamentalnie ważną, mianowicie za ten przekaz wiary i przekaz nauczania Jana Pawła II, który idzie poprzez codzienny kontakt i poprzez świadectwo życia. To jest oczywiście niezastąpiona płaszczyzna i myślę, że każdy z nas ma świadomość tego, że to jest sprawa fundamentalnie ważna. Musimy się dzielić, no właśnie istnieje cały szereg sytuacji życiowych, jak sądzę, w których my, którzy mamy choćby jakąś ogólną świadomość, że w danym temacie Jan Paweł II mniej więcej mówił tak czy inaczej, my możemy wspólnie z naszym właśnie, powiedzmy, rozmówcą na przykład sięgnąć do tych tekstów, one są przecież powszechnie dostępne. No właśnie, jeżeli pojawia się jakiś problem, załóżmy, dotyczący tego, jak, załóżmy, podejść w stosunku do no tak drażliwego tematu, jakim jest na przykład aborcja, czy do tematu czystości, czy do tematu właśnie własności prywatnej, załóżmy, czy własności intelektualnej, wszędzie znajdziemy w tych trudnych sprawach, czy w tych skomplikowanych sprawach znajdziemy odpowiedź u Jana Pawła II. Mówię to oczywiście bardzo tak przykładowo i nieporadnie, ale chodzi mi o to, że po prostu w tych codziennych spotkaniach, w rozmowach z sąsiadami, przyjaciółmi, w rozmowach z młodzieżą, w przekazie lekcyjnym, nie tylko katechetycznym, ale przecież lekcyjnym, właściwie w każdej dziedzinie, tak na dobrą sprawę można w jakiś sposób to nauczanie Jana Pawła, nawet nie opatrując tego, że to jest cytat z Jana Pawła, ale zainspirowany Janem Pawłem, ja mogę to czy owo powiedzieć, czy zasugerować i w ten sposób przekazywać nie tylko jego nauczanie, ale przekazywać przede wszystkim wiarę. Sprawa druga, to troszeczkę nawiązuje tutaj do pani, jeżeli dobrze pamiętam, Krystyny z Kulu, która mówiła o tym czytaniu encyklik papieskich, które państwo czytaliście, czy w ramach duszpasterstwa, czy w ramach jakichś swoich spotkań studenckich, czy już nie studenckich, ale w każdym bądź razie czytaliście i dzieliliście się. Proszę państwa, ja myślę, że też jakimś sensem naszego dzisiejszego spotkania jest to, żebyśmy ten rok, który jest 30. rokiem od pielgrzymki z 91. roku, i raz jeszcze chcę to bardzo mocno podkreślić, że w moim przekonaniu była to konstytucja taka duchowa Nowej Rzeczpospolitej Polskiej, która nie została do tej pory podjęta. Warto może, żebyśmy do tych tekstów papieskich po prostu wracali. Dzisiaj mamy z jednej strony ogromne trudności w sferze spotkań, mamy ogromny deficyt w zakresie powrotu do normalnego duszpasterstwa, ale mamy te możliwości, żeby no właśnie czy na forach internetowych, czy na Facebooku, czy na jakichkolwiek innych platformach dzielić się na przykład jednym czy drugim cytatem, prowokując właśnie do refleksji, prowokując do tego, że na przykład w tym miesiącu bierzemy pierwsze przykazanie i wokół tego pierwszego przykazania sobie komentujemy. No chociażby właśnie dosłownie zacytuję tutaj fragment papieskiej wypowiedzi wokół pierwszego przykazania, które zresztą było już tutaj bodajże przywoływane przez ojca Grzegorza. Stworzenie bez stworzyciela zanika, głosi Sobór. Bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności. Każde prawdziwe dobro dla człowieka jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim ten jeden, który sam jest dobry, jak kiedyś powiedział Chrystus do młodzieńca. To jest papieski komentarz, bardzo tutaj zwięźle przytoczony, do pierwszego przykazania. Nie będziesz miał bogów, jam jest Pan Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I właśnie próba refleksji nad tymi chociażby kilkoma zdaniami. Co znaczy, że stworzenie bez stworzyciela zanika? Co znaczy, że każde prawdziwe dobro jest tylko wówczas możliwe, kiedy czuwa nad nim tylko ten jeden, który sam jeden jest dobry? Co to znaczy, że bez Boga pozostają ruiny ludzkiej moralności? Dzielmy się tymi myślami papieskimi, komentujmy je, próbujmy dla siebie znaleźć w nich jakiś sens i zasadę życia. I to jest ta druga sprawa. I trzecia sprawa, myślę, że którą też warto jakoś poruszyć może kiedyś w osobnym spotkaniu. To, o czym moja przedmówczyni mówiła przed chwilą, wskazuje na to, jak wiele inicjatyw w gruncie rzeczy jest podejmowanych. No właśnie konkursy papieskie. Są podejmowane oczywiście różne inicjatywy. No właśnie w poszczególnych parafiach. Dzisiaj mój ksiądz proboszcz mojej rodzinnej parafii w Jeleniej Górze prezentując podsumowanie zakończonego roku kalendarzowego wspominał o wydarzeniach w parafii, o tym, że w okresie no przedpandemicznym, ale i w okresie pandemicznym trwały w formie zmienionej, ale trwały wieczornice każdego drugiego miesiąca, które były poświęcone dzieleniu się tekstami Jana Pawła II. Nie można było natomiast zrealizować tradycyjnego, odbywającego się corocznie 16 października marszu czy biegu takiej sztafety ulicznej młodzieży szkół, która wyruszała z centrum Jeleniej Góry na zamek Chojnik, gdzie kiedyś wędrował Karol Wojtyła. To jest jedyne miejsce w tych okolicach moich, gdzie był kiedyś fizycznie Karol Wojtyła jeszcze w okresie przedpapieskim, ale jest tam odtworzony szlak papieski. Chodzi mi o to, przepraszam za rozgadywanie się, chodzi mi o to, że istnieje bardzo wiele inicjatyw. istnieje wiele różnych zdecentralizowanych grup, kół, sposobów, prób zagospodarowywania tej pamięci o Janie Pawle II. Kiedy tworzyło się Bractwo Świętego Jana Pawła II z inicjatywy ojca dyrektora, to właśnie pewną ideą tego bractwa było to, żeby scalić te ruchy, żebyśmy potrafili właśnie w to bractwo włączyć w jakiś sposób, bezpośredni czy pośredni, ale właśnie te inicjatywy. Kiedyś z inicjatywy pana posła Czesława Sobierajskiego w Parlamencie Polskim istniał klub, klub, który był dedykowany właśnie dziedzictwu Jana Pawła II. Należało do niego kilkoro posłów jednej z partii, możemy się domyślać której. I proszę Państwa, no właśnie ten klub też próbował w jakiś sposób ogarnąć to, co się dzieje w zakresie tych prób, wysiłków, dążeń na rzecz tego, żeby ocalić pamięć o Janie Pawle II. A więc spróbujmy w jakiś sposób, nie wiem jaki, ale dzięki geniuszowi ojca dyrektora i działalności radia i telewizji jestem przekonany, że uda się, że może się to udać osiągnąć. Spróbujmy, no powiem tak symbolicznie, zrobić jakiś zlot tych wszystkich inicjatyw, tych grup, tych stowarzyszeń, tych właśnie form, które próbują tę pamięć zagospodarować. Bo my co chwilę słyszymy, że coś się gdzieś dzieje, że jest jakaś cenna inicjatywa. Spróbujmy to wszystko ogarnąć. Może będziemy w stanie sobie wzajemnie pomóc. Ja oczywiście deklaruję tutaj mojej przedmówczyni z całego serca wszelką pomoc, na ile tylko będę potrafił. Jestem do dyspozycji i cieszę się z tej szansy nawiązania kontaktu ze szkołą naszą, bo myślę, że możemy tutaj jako szkoła też służyć wielką, wielką i konkretną pomocą.
Noc już była, zwycięska miła, tam pod kamieną jaskałą mam. Noc już wszystkich inno patrzycie, wszystko dla nas prośbę dalszy chowam. Się zjawiła nad bliską doliną jasna luna, którą zobaczywszy i zobaczywszy krzyknął mocno Wojtek na Szymona. Szymonie kochany, znak to niewidziany, że całe niebo czerwone, na braci zawołaj, niechaj wstawaj. Bardzo stary anioły, którzy wdzięcznymi głosami swymi okrzyknęli ziemskie patoły. Na niebie niech chwała Bogu będzie trwała, a ludziom pokój na ziemi. Pasterze wstawajcie, witajcie Pana, pokłon mu oddajcie, wziąwszy barana. Skocz domu zabrajcie włosy, zaśpiewajcie zgodny. Pasterze wstawajcie, witajcie Pana, pokłon mu oddajcie, wziąwszy barana. Skocz domu zabrajcie włosy, zaśpiewajcie zgodny.
Drodzy Państwo, w Radio Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Święty Jan Paweł II o dekalogu w ojczyźnie. Naszym gościem jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Krakowa. Ja miałem takich kilka zagadnień, pytań do księdza profesora. Pierwsze o komentarz do zdania świętego Jana Pawła II, że demokracja bez wartości zamienia się w jawny albo zakamuflowany totalitaryzm. Drugie, chrześcijańskie wartości. Proszę sprecyzować. Trzecie zagadnienie, zwłaszcza w nauczaniu kardynała Wojtyły, bardzo często było pojęcie miłości społecznej. Bardzo często padło o młodzieży. No ja muszę powiedzieć, że obserwowałem te demonstracje młodzieży w Krakowie 25 października. No i to były po prostu dzieci pierwszych klas licealnych i szkół branżowych. W większości uczennice. No więc tutaj można powiedzieć, a jeszcze później 28 października widziałem, jak te hasła ordynarne zostały zawieszone na kolegium nowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z tego budynku, gdzie zostali aresztowani profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych uczelni 6 listopada 1939 roku. No w Krakowie nie doszło na szczęście do napadu na kościoły, nie doszło do napadu na kościół mariacki, ani nie porysowali tych błyskawic na ołtarzu Wita Szposza. I tutaj wielokrotnie jest pytanie, dlaczego? Odpowiedź, ta młodzież została porzucona sama sobie. Rząd, Ministerstwo Edukacji nie ma żadnej propozycji dla młodzieży w wieku 17-18 lat. Powiedzmy 13 do 18 lat. Nie ma żadnego programu w radiu, w telewizji. Nie ma żadnego wydawnictwa. Ta młodzież, która jest pozytywna, w ogóle nie jest pokazywana. Młodzież harcerska jest pokazywana raz, jak przynoszą światło betlejemskie do Pałacu Prezydenckiego, to raz jest migawka. I to po prostu trzeba powiedzieć wprost, że rząd wydał tę młodzież od wieku 13-17 na pastę środowisk lewicowo-liberalnych. Dlaczego podkreślałem, że tam były uczennice? To przeglądałem kiedyś czasopisma właśnie dla dziewczynek w tym wieku. To jest coś plugawego. I tutaj nie ma żadnego zainteresowania.
Tak się trochę wtrącę. Nie wiem, czy czasem rodzice zdają sobie sprawę z tego, że ci, którzy produkują ostrą pornografię, produkują również gazety dla właśnie dzieci, dla młodzieży, takiej właśnie nastolatków.
Tak, ale tutaj to, co jeszcze raz powiem, że rząd wydał tę młodzież na pastwę środowisk lewicowo-liberalnych. Nie ma żadnego zainteresowania, że ta młodzież nie lubi historii. Tak podręcznik, tak zakłamany, jakiego uczą się uczniowie klas pierwszych, to było jeszcze liceum trzyletnie, to jest coś potwornego, bo ktoś, ksiądz profesor wspomniał, że były te wieczory w salach przy kościele, koncerty, spektakle teatralne, wieczory poetyckie, wystawy malarstwa, a jeszcze u nas jeszcze były wystawy malarstwa i rzeźby. Nikt o tym nie wie. Dalej, nie ma żadnej informacji, że w dniu 17 grudnia 81 został założony w Warszawie Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. Żadnej takiej informacji. Z II wojny światowej ta młodzież może przeczytać, że wielu księży straciło życie. Tutaj chyba przedwczoraj ktoś tam był z historyków i mówił, że śmieją się z wypowiedzi tych studentów. Nie ma się z czego śmiać, tylko trzeba się z wysokości uniwersytetu zainteresować się, czego ta młodzież się uczy. Bo jeśli ten bardzo młody człowiek przeczytał raz, że wielu, no to może jeszcze coś słyszał o 108 męczennikach, to tak będzie myślał, że około 100 i to powie na egzaminie panu profesorowi. Więc dalej episkopat. nie interesuje się absolutnie żadnymi programami nauczania, podręcznikami, żadnego zainteresowania. Więc była też dyskusja Kościół a demokracja, czyli Kościół w ustroju demokratycznym. To jest prawo, żeby specjalista przeglądał podręcznik i powiedział, że tu jest błąd, tam jest przemilczenie, tam jest zafałszowanie, już o zwykłych, ordynarnych niedoróbkach. A w tej chwili są to autorzy, no profesorowie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak najbardziej. Tak. Więc trzeba zamiast wyszukiwać, trzeba ustalić najpierw przyczyny, dopiero później można przeciwdziałać. A tu pierwsza, no edukacja. Problem religii też był parę dni temu, nie dodzwoniłem się. No jakże można, proszę mi wierzyć, że ta młodzież w klasie pierwszej, którą rodzice zapisują na naukę religii, wylewa łzy, bo w całej liceum się śmieją, że oni się zapisali na religię. No i tutaj no, uważają, że po co jakaś tam strata czasu, 2 godziny, jak ci, którzy się nie zapisują, to mają wolne. Więc już mówiąc o tym, że nazwanie alternatywy jako etyka, no to jest jakieś, nie miał ktoś chyba w ogóle zielonego pojęcia, co oznacza to słowo. Więc są błędy różne, strukturalne. No wielka nadzieja jest w nowym ministrze, którego bardzo atakują, że no weźmie się, najpierw wziął problem w wolności akademickiej, no to jest podstawa. A drugie, no wreszcie te podręczniki. Także dziękuję bardzo i przechodzę na...
Dziękujemy panie Stanisławie.
Wszystkiego dobrego. Nowy
zapłać
rok.
Również dla pana, z panem Bogiem, księże profesorze.
Także dziękuję serdecznie i odwzajemniam życzenia. Sprawa pierwsza. Wolność oderwana od wartości, demokracja oderwana od wartości, od prawdy może łatwo przeobrazić się w system totalitarny. Myślę, że najbardziej czytelną ilustracją tego stwierdzenia Jana Pawła II jest to, o czym on sam pisał w Pamięci i Tożsamości. Mianowicie sytuacja właśnie związana z systemem demokratycznym, który respektuje tak zwane prawo do aborcji. Bo to oznacza, że demokracja, która jest w tym wypadku potraktowana jako mechanizm większościowy, uchwala prawo, które jest prawem nieprawdziwym, bo kwestionującym prawdę o istnieniu odrębnego ludzkiego życia, o jego podmiotowości i krótko mówiąc sprawia, że człowiek najbardziej bezbronny, najbardziej potrzebujący wsparcia, ochrony, zostaje po prostu potraktowany utylitarnie, zostaje unicestwiony. No mówiąc może bardziej kolokwialnie i zarazem może bardziej czytelnie. Jeżeli potraktujemy demokrację jako taki system, w którym mówię, mój brzuch jest moją własnością, to jest jeszcze i tak bardzo delikatne hasło feministek czy aborcjonistek, ale jeżeli przyjmiemy właśnie takie hasło jako wyraz demokracji, mój brzuch jest moją własnością i dlatego mam prawo zrobić z nim co chcę, to zauważmy, że właśnie takie zdanie oznacza po pierwsze totalne zakłamanie prawdy, bo to, o czym mówimy, nie jest moim brzuchem i nie jest moją własnością, ale jest nowym ludzkim życiem, które ma swoją godność, podmiotowość i ma w związku z tym prawo do istnienia. Ale jeżeli tę prawdę zakłamuję, to moje roszczenia stają się agresją, która zostaje wymierzona w sposób dokładnie totalitarny. Dlatego, że grupa większościowa, grupa przede wszystkim silniejsza, wywiera presję będącą unicestwieniem istnień ludzi najsłabszych, najbardziej bezbronnych. I dlatego właśnie demokracja oderwana od wartości może przeobrazić się w system totalitarny. Na temat wartości chrześcijańskich przetoczyła się ogromna dyskusja po 1989 roku. Wielu dyskutantów, no między innymi Leszek Kołakowski, domagali się rzeczywiście sprecyzowania, określenia, zdefiniowania tego, czym są wartości chrześcijańskie. W odpowiedzi padały głosy, że niektóre wartości, niektóre w ogóle pojęcia nie dadzą się zdefiniować w sposób taki akademicki, ale można je wskazać. No na przykład patrzę załóżmy na matkę opiekującą się chorym dzieckiem i po prostu powiem tak, to jest miłość. To jest miłość macierzyńska. I ja nie będę teraz definiował tej miłości, że to jest powiedzmy, że miłość macierzyńska jest taką miłością, którą matka okazuje dziecku w sytuacji, gdy ono jest chore na nieuleczalną chorobę i okazuje mu cierpliwość wyrażaną przynajmniej od 8 do 9 godzin czasu dziennie. Czy od 11 do 13 godzin dziennie. Nie, po prostu ja wskazuję na ten przykład matki czuwającej przy chorym dziecku i mówię, to jest prawdziwa matka, to jest prawdziwa miłość macierzyńska. I myślę, że kiedy mówimy o wartościach chrześcijańskich, to można wskazać właśnie takie pojęcia jak godność osoby ludzkiej. Oczywiście ktoś powie, to jest pojęcie bardzo ogólne i stosowane przez wiele różnych systemów, ale godność osoby ludzkiej w ujęciu chrześcijańskim jako wartość chrześcijańska pokazuje nam taki sposób odczytywania człowieka, który jest właśnie zgodny z tym, co mówił Jan Paweł II, że człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. To jest zdanie, które wiele razy cytowaliśmy, wiele razy je przywoływaliśmy, ale ono ma swoją niezwykłą głębię, którą można by było tutaj długo eksploatować, ale nie będę tego oczywiście czynił, tylko chcę zwrócić uwagę na to, że możemy wskazać na konkretny przejaw sytuacji, w której możemy powiedzieć, to jest właśnie wartość chrześcijańska. Podejście na przykład do człowieka niepełnosprawnego, ułomnego, chorego, którego traktujemy z pełną godnością. I kiedy o tym człowieku mówimy, że on ma swoją godność, że to jest właśnie, że to życie jest warte, że to życie jest godne, to mówimy wtedy właśnie w kategoriach wartości chrześcijańskiej. Podobnie możemy wskazać inne postawy, inne wartości, które możemy nazwać chrześcijańskimi ze względu na sposób odniesienia do Chrystusa, ze względu na obecność Chrystusa w tych właśnie postawach i przestrzeniach. Raz jeszcze podkreślam, nie próbuję, nie silę się tutaj na to, by definiować te wartości chrześcijańskie, ale chcę spróbować przekonać do tego, że możemy wskazać na pewne wartości, które mają ten błysk, taki powiedziałbym szlachetny błysk chrześcijaństwa, chociaż one dotyczą wartości uniwersalnych, ale mają w sobie ten szlachetny błysk, to szlachetne dziedzictwo chrześcijaństwa, które nadaje im dodatkową wartość, dodatkowy walor. Sprawa miłości społecznej. To jest pojęcie, które nie jest oczywiście pojęciem tylko i wyłącznie Jana Pawła II. Ono funkcjonuje w całej przestrzeni katolickiej nauki społecznej od wielu lat. Jednym z takich mocnych przedstawicieli był chociażby papież Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno. Bardzo mocno miłość społeczną akcentował prymas Stefan Wyszyński. Mówił o miłości społecznej także Jan Paweł II. Oczywiście to jest, no mówiąc najkrócej, realizacja miłości, która dotyka sfer życia społecznego. My zazwyczaj próbujemy na życie społeczne spoglądać przez pryzmat sprawiedliwości. I wiemy, że z tym też są liczne problemy, że mamy deficyt sprawiedliwości w życiu społecznym. Ale Jan Paweł II przekonywał nas, że istnieją też takie sytuacje, w których największa sprawiedliwość może okazać się najwyższą niesprawiedliwością, że nie wszystkie sprawy życia społecznego da się załatwić wyłącznie w sposób sprawiedliwościowy, że istnieją takie właśnie przestrzenie, w których potrzebna jest miłość, która potrafi zapomnieć, nie szuka swego, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie unosi się pychą, ale współweseli się z prawdą. Tutaj przywołuję oczywiście fragmenty hymnu do miłości świętego Pawła, apostoła, po to, żeby podkreślić, że są potrzebne w życiu społecznym takie postawy, które mają właśnie cechy miłości, ale są odnoszone wprost do życia społecznego. Bardzo dziękuję za pański głos dotyczący edukacji. Ja tutaj podzielam z jednej strony to, że sprawa ludzi młodych jest mocno zostawiona. Nie wiem, czy uda się wszystko załatwić jakimiś programami szkolnymi. Nie wiem, czy uda się załatwić to wszystko podręcznikami, choć niewątpliwie zgadzam się tutaj w całej rozciągłości, że konieczna jest reforma podręczników. Zgadzam się w całej rozciągłości, że potrzebna jest reforma studiów, że potrzebne jest budowanie mocnych programów i mocnych kierunków studiów, które są po prostu no, rzetelnymi. Jeżeli mamy sytuację taką, o której pisał kiedyś, pamiętam przed kilkunastu może już laty, a może dziesięciu mniej więcej laty, profesor Andrzej Nowak, że w jednym ze swoich artykułów, kiedy pisał właśnie po którychś kolejnych przegranych przez prawicę wyborach, że zdarza się sytuacja, że przychodzi absolwent szkoły średniej, liceum, maturzysta i to jeszcze z bardzo dobrym świadectwem, który na pytanie o Katyń no, zastanawia się głęboko, w końcu no, gdzieś podprowadzany do jakiejś odpowiedzi, no, dowiaduje się, że, domyśla się, że chodzi o jakąś sytuację traumatyczną z II wojny światowej, idąc dalej jeszcze tym tropem, no w końcu podpytywany, to kto kogo zamordował, kto kogo mordował. No jeżeli II wojna światowa i ktoś kogoś mordował, no to Polacy Żydów, prawda? I pada oczywiście pytanie, że w Katyniu Polacy wymordowali Żydów. No podobnie zresztą znam z innych opowieści profesorów historii podobne odpowiedzi na inne pytania, na przykład dotyczące Powstania Warszawskiego. Kto z kim walczył, kto kogo mordował w tym czasie Polacy Żydów. Z drugiej strony pamiętajmy, że dużo drgnęło w tej sprawie. Powstały jednak, no pewnym fenomenem jest świętowanie żołnierzy Dnia Żołnierzy Niezłomnych. Świętowanie, które angażuje wielu młodych ludzi. Byłem świadkiem kilkakrotnie takich zdarzeń, w których naprawdę łzy wzruszenia cisnęły się do oczu, kiedy na jakimś spotkaniu właśnie z żołnierzem niezłomnym wstaje grupa młodych ludzi zrzeszona w jakiejś organizacji, w jakiejś grupie, no i wykrzykuje tym głosem chwała i cześć bohaterom, cześć i chwała bohaterom, prawda, i to jest z pełnym przekonaniem, pełną piersią, to jest szacunek i ci ludzie słuchają, ci młodzi ludzie, ta młodzież słucha godzinami wspomnień takiego człowieka. Oczywiście to są, można powiedzieć, epizody, ale chcę zwrócić uwagę na to, że mamy do czynienia z sytuacją zmagania. Z jednej strony jest ogromny deficyt pamięci historycznej i w ogóle historii po minionej epoce, z drugiej strony pojawiają się pewne działania odnowy. Zgadzam się z tym, że na pewno istnieje konieczność ogromnej współpracy i rządu, i państwa jako instytucji i instytucji Kościoła w zakresie formacji, ale też no, musimy pamiętać o tym, że podstawą to jest oczywiście stwierdzenie, które brzmi wręcz trąci jakimś banałem i taką pospolitością, że może odrzucać, ale jednak podstawowym środowiskiem jest rodzina. I tutaj jeżeli w rodzinie nie zadba się o wychowanie właśnie do wartości, to ta sytuacja zostanie przegrana. Ale na to zwrócenie uwagi, na rolę edukacji, na ten mocny apel o odnowę edukacji, bardzo serdecznie panu Stanisławowi dziękuję.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam zarówno księdza profesora prowadzącego, jak i w ogóle prowadzącego tę dyskusję. Uważam, mówi Edward z Chicago. Proszę Państwa, zagadnienie, które zostało poruszone, jest wagi ogólnoświatowej. Jest wagi należącej do priorytetu, który trzeba jak najszybciej zastanowić się i rozwiązać. I ta dyskusja, aczkolwiek potrzebna, bo ona i mnie tu Chicago poruszyła, ale to jest tylko takie tam opowiadanie, co i jak i tak dalej. Ja, ponieważ jestem z wykształcenia technicznego, potraktowałbym sprawę zasadniczą. Jako najpierw inżynier robi założenia, później wstęp do projektu, później opracowuje projekt, później zbiera wnioski z tego i tak dalej. Tak samo i tu powinno być tak zrobione. To jest zagadnienie dla Kościoła, żeby właśnie powołać specjalną komisję, ale na razie tylko i wyłącznie do do zagadnienia, co uważasz, że należałoby zrobić, żeby zarówno postać wspaniałego Polaka, jak i jego nauka nie zostały zatracone. A dlaczego zostały zatracone? Ja jestem właśnie z tego pokolenia, które tam w Warszawie było na placu, prawda, zwycięstwa i tak dalej. I ja widzę, jak to zostało zrobione. Oczywiście to są wypowiedzi i encykliki i wszelkie przemyślenia tego genialnego świętego są skarbem. I ten skarb to tak jakbyśmy rzucali z balkonu diamenty, ktoś łapał, włożył do szafy i cieszymy się, że mamy te diamenty. Ale co z tego? Co z tego? Ja uważam, że ta nauka natychmiast w kręgach naukowych, w kręgach uczelnianych powinna zostać jak gdyby poddana i dyskusji, i analizie, i jednocześnie skrótom. Te skróty powinny być drukowane na małych kartach. Numer jeden odnosi się do encykliki takiej albo do takiego czy takiego przykazania. I tam wnioski ludzie mądrzy powinni podsuwać narodowi i w różnych wieku, w różnym wieku myśli prostować te zagadnienia, bo czasami jest coś sformułowane przenośnie, coś odnoszące się do naszego. Te nauki powinny trafiać do kruchty i rozdane po mszy świętej. Jesteś, idziesz do domu, proszę bardzo, przeczytaj sobie. I to powinna rosnąć ta wiedza. Następnie, gdybyśmy podeszli do tego zagadnienia, że chcemy naprawdę coś zrobić, to ja się cieszę, że ludzie, tak samo i ja, wypowiadamy się tu na audycji. Jutro jest sobota, no, w poniedziałek już nie będziemy zbytnio pamiętali o tym. Ale czy na tym cała tak poważna i tak ważna rzecz ma polegać? Chyba nie. Chyba powinniśmy głębiej się nad tym zastanowić. Kto się powinien zastanowić? Ktoś, kto kieruje naszym duchem wzrastania w religii, czyli Kościół. I tu należałoby wziąć kierownictwo w swoje ręce. I to, co mówił ten pan z Krakowa, tak. To są niedoróbki. Ale zamiast jakiego czy innego tematu na lekcji religii, to powinny być właśnie poddawane pewne rzeczy do analizy, pewne rzeczy do przemyślenia, w zależności od klasy, w której dzieci lub młodzież zaczyna się uczyć zagadnień społecznych, zagadnień religijnych, bo życie społeczne i życie religijne jest ściśle związane ze sobą, bo tu wchodzą w grę zagadnienia etyczne i tak dalej. Czyli musi być jakieś kierownictwo, musi być wyznaczony termin i rozesłać po całym świecie, i we Francji, i w Polsce, i w Stanach Zjednoczonych, do Polski pojęzycznych kościołów, albo nie tylko do Polski pojęzycznych kościołów, co wiesz na temat, co ty byś zrobił, żeby do ciebie trafiało przesłanie takie czy inne. My nie zawężajmy się do uczelni czy do rozpraw magisterskich nad tak ważnymi zagadnieniami jak przesłania Jana Pawła II, tylko zejdźmy niżej.
Pięknie, dziękuję bardzo. Panie Edwardzie, pan tak mówi, jest praktykiem. Tak pan wspomniał też co do tych opowiadań. Myślę, że ksiądz profesor, nie myślę, wiem, że jest też praktykiem, bo to też i kwestia wiary, świadectwa. To pytanie, co robić? No praktykować życie małżeńskie, prawdziwie, życie rodzinne. Papież głosił, ale on też praktykował. Ksiądz profesor, tu przysłuchiwałem się, też przypomina nam, że to był człowiek wielkiej modlitwy, wielkiej też kontemplacji to był człowiek, który praktykował wiarę. Może tego też nie bierzemy pod uwagę, że należy praktykować. Czasem się zastanawiam, czemu nam się życie duchowe, czy życie małżeńskie, czy nawet kapłańskie rozpada. No bo może za mało praktyki. Nie przykładamy tej miary, którą winniśmy, księże profesorze.
Tak, zdecydowanie. To jest ten akcent padający już pod koniec naszego spotkania na temat wymiaru praktycznego jest oczywiście tej niezwykle, niezwykle istotny. Zwróciłbym tylko uwagę w odniesieniu właśnie do naszego słuchacza z Chicago, że taka istotna różnica między projektowaniem konstrukcji inżynieryjnej, a projektowaniem ludzkiego życia wyraża się no właśnie w tym nieszczęsnym darze i zarazem bezcennym darze, jakim jest wolność. Oczywiście materiał też może podlegać różnym zmianom parametrycznym w odniesieniu do, w kontakcie z różnymi, powiedzmy, z różnym środowiskiem atmosferycznym czy jakimkolwiek innym, ale jednak on nie dysponuje wolnością. Człowiek dysponuje wolnością i tutaj wszystkie nasze projekty muszą niestety uwzględniać ten czynnik wolności, który czasem no po prostu staje okoniem w stosunku do tych projektów. Natomiast zgadzam się z tym, że na pewno ważne jest tutaj nie traktowanie całego problemu wyłącznie w kategoriach intelektualnych. Na pewno istotne jest tutaj to, o czym już tutaj kilkakrotnie była mowa, wejście w sferę bezpośrednich relacji, wejście w sferę świadectwa, tego świadectwa codziennego w stosunku do sąsiadów, przyjaciół, do tej przyjaciółki, którą znamy z dzieciństwa i z czasów pierwszej komunii, która zżyma się na staromodne, archaiczne życzenia błogosławieństwa Bożego i chociażby zwrócenia jej uwagi na to, że te życzenia tak ponoć archaiczne, no były wielokrotnie wypowiadane przez świętego Jana Pawła II, który był człowiekiem bardzo głęboko otwartym na nowoczesność. A z drugiej strony, no chociażby zastanówmy się, czy w kontekście roku minionego, roku pandemii i tego roku, który przed nami się otworzył i który też jest rokiem wielu niepewności, czy tak naprawdę, no właśnie, nie jest najbardziej potrzebne to życzenie błogosławieństwa Bożego na ten rok, w tym czasie, w którym ludzka bezradność stała się tak bardzo przejmująca. Nawiasem mówiąc, skoro mówimy właśnie o tej ludzkiej bezradności, bo tak to jest, że o czymkolwiek mówimy, to możemy sięgać do Jana Pawła II. Przypominam sobie fragment, bodajże 14 numer, jeśli się nie mylę, encykliki Redemptor Hominis, tej pierwszej encykliki, w której papież pisał, czego lęka się współczesny człowiek. Taki był bodajże tytuł tego fragmentu encykliki. I Jan Paweł II no podejmował właśnie to zagadnienie, że człowiek lęka się dzisiaj wytworów swojej pracy, że czuje się wyalienowany przez swoją pracę, że to, co było jego osiągnięciem technologicznym, staje się w tej chwili dla niego samego zagrożeniem. Ironizowano wtedy, że papież z dalekiego kraju, zacofanego, lęka się współczesnych osiągnięć technologicznych. Dzisiaj widzimy, jak bardzo te słowa były przejmująco prorocze, jak bardzo dzisiaj właśnie lękamy się z jednej strony wirusa, który nie wiemy do końca, czy jest pochodzenia laboratoryjnego, czy też nie. Lękamy się też szczepionek, co do których nie mamy pewności, na ile są skuteczne, na ile są etyczne, na ile rodzą, czy też nie rodzą konsekwencji. Niczego tutaj nie przesądzam, tylko stwierdzam po prostu, że my się lękamy. I w tej sytuacji tego lęku, czy rzeczywiście nie trzeba dawać świadectwa o tym, że jesteśmy ludźmi naprawdę wierzącymi, to znaczy takimi, którzy mają odwagę prosić o błogosławieństwo Boże i tego się nie wstydzą. I mają nadzieję, że to błogosławieństwo Boże faktycznie umocni nasze życie, że będzie stanowiło znak tej nadziei, która faktycznie zawieść nie może. Dlatego, że nadzieja, która oparta jest na Bogu, na pewno nie zawiedzie.
Tak właśnie 9 czerwca podczas beatyfikacji Rafała Chylińskiego Ojciec Święty też mówił o tym egzaminie z naszej wolności. Jest przed nami wolność. Nie można tylko posiadać, trzeba ją stale zdobywać. zdobywa się, jak czyniąc z niej dobry użytek, czyniąc użytek w prawdzie, bo tylko prawda czyni wolnymi ludzi, ludzkie wspólnoty, społeczeństwa i narody. Tak uczy Chrystus.
Tak jest i to jest rzeczywiście to jest ostatni chyba dzień, prawda, wtedy tej papieskiej pielgrzymki, czy jeden z ostatnich momentów, jakieś swoiste podsumowanie. 91 rok, papież przyjeżdża do Polski, która cieszy się odzyskaną wolnością. Myśmy się spodziewali, że papież będzie z nami wyśpiewywał przez tych 9 czy 10 dni nieustanne Te Deum za odzyskaną wolność. Papież rzeczywiście powiedział: Bogu dziękujcie, ale ducha nie gaście. To znaczy, no nie poprzestawajcie tylko też na tym, co zostało wam dane, bo wolność, jak tutaj zostało przypomniane wcześniej, jest nie tylko dana, ale jest zadana. Tę wolność trzeba zagospodarowywać. W jaki sposób? Szukając prawdy, która jest horyzontem, gwarancją wolności, jej spełnieniem. A tą prawdą jest Bóg, Jego prawo Boże, Jego prawo moralne, które nam daje.
Bardzo dziękujemy, księże profesorze, za czas nam poświęcony, za rozmowę. My mamy nadzieję, że to nie ostatnia rozmowa w kontekście tej pielgrzymki papieskiej, gdy mówił o dekalogu do nas Polaków.
Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec, temat Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Święty Jan Paweł II o dekalogu w ojczyźnie. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękujemy za włączenie się, za rozmowę telefoniczną. To były rozmowy niedokończone.